Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Witam Państwa w niedzielę, wyjątkowy live, przepraszam, że dzisiaj godzina opóźnienia, ale przez zmianę czasu wszystko się pokićkało. Drodzy Państwo, uwaga, dzisiaj bardzo, bardzo ważny odcinek, niestety z wielką przykrością muszę Państwu powiedzieć, że rośnie liczba ofiar śmiertelnych wśród ludności cywilnej, potworne bombardowania Teheranu, uderzenia w infrastrukturę cywilną, takie jak wodociągi i dwa uniwersytety. Jednocześnie właściwie już według amerykańskiej prasy przesądzona jest inwazja lądowa, która być może się odbędzie w ciągu najbliższych dni, bo już dotarły pierwsze jednostki Marines na teren Bliskiego Wschodu. Także dzieje się bardzo dużo, niestety giną również dziennikarze na Bliskim Wschodzie, plus no, spora dawka ważnych informacji. Plan jest taki, dzisiaj teraz o godzinie 12 live, postaram się szybko w jakieś pół godzinki przedstawić Państwu najnowsze informacje z Bliskiego Wschodu, ale nie tylko, bo zahaczymy też o sprawę wojny na Ukrainie, ale drodzy Państwo, dzisiaj widzimy się po raz drugi o godzinie 18, jest normalnie odcinek z gościem i będzie naprawdę kapitalna rozmowa. Otóż naszym gościem będzie pan Marek Budzisz, który świeżo wrócił z Ukrainy i drodzy Państwo, porozmawiamy o tych wszystkich niepokojących wypowiedziach Trumpa o NATO. Czy NATO się rozpadnie w wyniku tej wojny, bo Trump jest wkurzony na europejskich sojuszników, bo mu nie pomagają, i porozmawiamy o tym, czy jest jeszcze jakaś strategia zwycięstwa dla Ameryki, czy jeszcze jest jakiś sposób, żeby Ameryka mogła z tej wojny wyjść obronną ręką. Także już zaraz startujemy z live'em, a dzisiaj o 18 widzimy się po raz drugi, odcinek z Markiem Budziszem. Zanim, drodzy Państwo, rozpoczniemy naszą rozmowę, tylko spojrzę. Wow, dziękuję. Pani Agata, pan Ciekawski, wszyscy, pan lekarz Zarabi, wszyscy są dzisiaj z nami, pięknie. Witam Państwa serdecznie. Zanim, o, 5600 widzów mamy, super. Zanim, drodzy Państwo, rozpoczniemy nasz live, to jeszcze krótko chciałbym powiedzieć oczywiście o tym, że mamy dzisiaj partnera. Jest to oczywiście, tak jak wczoraj, producent super pancernych telefonów Hammer. Pa, pa, pa. Zobaczcie, tak one wyglądają. Idealne na wyprawę, ale również do codziennego użytku. To jest telefon Hammer Construction 2 Thermal 5G. Naprawdę rewelacyjny, jest wyposażony w termowizję, jest pancerny, ma certyfikat militarny IP69, duża bateria z ładowaniem bezprzewodowym, dalmierz laserowy do 50 metrów, naprawdę, sieć 5G, mnóstwo fajnych gadżetów. Kiedyś przejechaliśmy po tym telefonie, robiliśmy próbę na historii realnej SUV-em, Jeepem i świetnie się spisał, nic nie pękło, a dodatkowo Hammer do każdego smartfona możecie dokupić specjalną hammerową folię ochronną, którą dostaniecie i zostanie zamontowana przed wysyłką do klienta. Jest to program Pancerność Plus. Rabat 10% na wszystkie produkty z kolekcji Hammer Military Edition, kod HISTORIA 10. Wszystkie szczegóły znajdziecie w opisie pod tym filmem, tam też znajdziecie link. Dobra, przechodzimy, słuchajcie, już do rozmowy, tylko kciuk dla militaria.pl, kciuk dla Legimi, kciuk dla Pomelo i kciuk dla KFD. Drodzy Państwo, niestety tak jak Wam... Aha, jeszcze jedna ważna wiadomość. Wczoraj, jak pamiętacie, główną wiadomością dnia było to, że najprawdopodobniej według źródeł irańskich, ale nie tylko, zniszczony został super drogi, warty, uwaga, nawet 400 milionów, bo to się okazało, dolarów, że to jest jakaś wypasiona wersja, samolot obserwacyjny E3 AWACS, który, wiecie, to jest taki na bazie wielkiego Boeinga, latające oczy amerykańskiej armii, taki wielki na dachu ten samolot ma na grzbiecie radar. No i widziałem, że wczoraj część internautów napisała, po co pan podaje jakieś irańskie informacje, jakieś ploty, to jest na pewno propaganda Iranu, bo Amerykanie w życiu nie straciliby, nie daliby sobie rozwalić takiego super drogiego samolotu. Najprawdopodobniej został może zadraśnięty, może coś nie tak poszło, ale na pewno nie został zniszczony. Proszę się nie podawać takich informacji. No to patrzcie. To jest ten zadraśnięty amerykański AWACS, warty 400 milionów. Został po prostu rozwalony w drobny mak pociskiem balistycznym albo dronem. Widzimy, dzisiaj są opublikowane oficjalne zdjęcia. Jest to naprawdę gigantyczny, gigantyczny cios dla amerykańskiej armii, dla jej zdolności obserwacji. Te samoloty dają w czasie rzeczywistym amerykańskim siłom, nie wiem, lotniskowcom, samolotom, całemu systemowi wiadomości, co gdzie jest w Iranie, i dzięki temu Amerykanie mogą błyskawicznie uderzać w nieprzyjacielskie cele. Takich samolotów oni mają tylko, drodzy Państwo, zostało im 15 już, a na terenie Bliskiego Wschodu było 6. No to łatwo policzyć, że ponieważ tam zakładam, że nie wszystkie są w ruchu, że bardzo poważny jest to uszczerbek dla amerykańskiej obserwacji, a zważywszy na to, że Irańczycy wcześniej rozwalili Amerykanom radary w ich bazach. No. Także sytuacja jest bardzo, bardzo, bardzo poważna i co ciekawe, według ukraińskiego wywiadu ten precyzyjne uderzenie tego AWACS-a było możliwe dzięki wsparciu Rosji, która dostarczyła satelitarne, bardzo dokładne mapy, gdzie konkretnie ten AWACS stoi w bazie Prince Sultan w Arabii Saudyjskiej. I uwaga, drodzy Państwo, jest to najpoważniejsza strata sprzętowa Amerykanów w całej tej wojnie, która trwa, przypominam, miesiąc i jeden dzień. Dziękuję, pojawiają się nowi wspierający. Drodzy Państwo, wspierajcie Historię Realną, jeżeli chcecie, żeby więcej było live'ów i żebym dał radę, bo dzięki wsparciu widzów zachowujemy niezależność i dzięki wsparciu widzów możemy przygotowywać dla Was tyle materiałów. Przypominam, że wspierać nas możecie na Patronite, na YouTubie oraz donate'ami tutaj na czacie. Bardzo, bardzo za to dziękuję. To mi daje takiego kopa do pracy i serce rośnie. Dobrze, więc to jest jakby pierwsza wiadomość, update do wczorajszego odcinka, który był bardzo moim zdaniem ciekawy i bardzo interesuje mnie, jak Amerykanie zrekompensują tą stratę, bo raz, że wyprodukować tak skomplikowany samolot to są lata, a dwa, no będą musieli pewnie przerzucić coś nowego w teren konfliktu. Przypominam, że za ten wycofany lotniskowiec, uszkodzony bardzo poważnie, już płynie nowy lotniskowiec, George Bush, w rejon konfliktu, no bo Amerykanie tutaj też doznali poważnego uszczerbku, jeżeli chodzi o swoje siły biorące udział w operacji przeciwko Iranowi. Dobra, to tyle tytułem wstępu. Widzę, że już wszyscy się zebrali. Mamy, drodzy Państwo, 9500 widzów. No pięknie, rewelacja. Witam wszystkich patronów. O, pani Wiolka chyba się pojawiła, która czuwa nad kulturą na czacie. Lecimy z nowymi wiadomościami. Otóż, niestety, drodzy Państwo, muszę to powiedzieć z bólem serca, ale mamy jakieś gigantyczne, ale to absolutnie gigantyczne nasilenie ataków na ludność cywilną. Ta operacja, która rozpoczęła się jako operacja chirurgiczna, precyzyjna, która miała w założeniu dokonać obalenia reżimu i, jak Trump powiedział, wyzwolenia narodu Iranu, zamienia się w wojnę na wyniszczenie, w której atakowana jest również ludność cywilna i cywilna infrastruktura. Przodują w tym oczywiście Izraelczycy. Doszło tylko w trakcie ostatnich 24 godzin do 10 bardzo poważnych nalotów na Teheran. Całe bloki walą się po prostu pełne ludzi w gruzy. Te uderzenia są bez żadnego ostrzeżenia. Nadlatują te pociski, ludzie giną w swoich domach, zakopywani są pod gruzami. Bardzo dużo jest wiadomości na ten temat. Między innymi zbombardowana została dzielnica Abbas Abad. W jednym tylko uderzeniu zginęło 5 osób, 25 zostało rannych. Wyciągnięto jakimś cudem spod gruzu niemowlę. I teraz tak. Na moim X-ie możecie zobaczyć wstrząsające zdjęcia. Ja ich tutaj, nawet gdybym umiał to zrobić, to bym wam nie pokazał, bo ten odcinek zostałby na pewno zdemonetyzowany. Ale tak, jeden pan idzie, słuchajcie, cały jest w pyle, krew mu płynie z oczu, próbuje, mimo że pewnie jest oślepiony, odpalić telefon, żeby skontaktować się z mamą, bo to jakiś młody chłopak. Cudem wyszedł spod tych gruzów. Inny, to widzimy małżeństwo, we włosach mają pył, cali są w jakimś szoku, cała ściana ich mieszkania została wybita, oni błagają o pomoc. Zwykli ludzie mieszkający w Teheranie, wcale nie strażnicy Korpusu Rewolucji, ani jacyś, wiecie, ludzie reprezentujący reżim. Dziękuję Ryśkowi za wsparcie i Klinkowi. Jestem absolutnie zszokowany tymi zdjęciami. Na innym zdjęciu widzimy przerażonego pana w średnim wieku, który ucieka na skuterze z rejonu bombardowania i swojego pieska próbuje stamtąd ewakuować. Inne zdjęcie pokazuje kobietę rozpaczającą nad ciałem martwego mężczyzny, a drugie zdjęcie mężczyznę nad czarnym workiem leżącym na ziemi. Są to zwykli Irańczycy, których właśnie Trump i Izrael obiecał, że wyzwoli spod rzeczywiście paskudnego reżimu ajatollahów, a ci ludzie dzisiaj giną pod bombami. I absolutnie najbardziej wstrząsające zdjęcie, dziecięca nóżka wystająca z jakiegoś z rozwalonego budynku, widać gruzy, jakieś pręty zbrojeniowe. Posłuchajcie, muszę wam powiedzieć, że jestem po prostu w totalnym szoku, że coś takiego się dzieje, chociaż może nie powinienem być zaskoczony, bo jak widać po prostu Izrael, który niestety nadaje ton tego typu uderzeniom w cele cywilne, prowadzi tą wojnę tak jak prowadzi inne swoje wojny, czyli w Libanie, o czym dzisiaj będziemy mówili, gdzie już milion ludzi wypędził z południowego Libanu, czy w Strefie Gazy, gdzie w trakcie ludobójstwa, którego tam doszło w ostatnich miesiącach i latach, zginęło 75 tysięcy ludzi, głównie cywili. Do tych spraw jeszcze dzisiaj wrócimy, ale teraz trzymajcie się mocno, bo przeczytałem w BBC artykuł napisany na podstawie, bardzo rzadki to jest tekst, bo zachodnie media nie mają dostępu do Iranu, do Teheranu, ale BBC udało się dotrzeć do tych ludzi, którzy przeżyli te ataki i przygotowali wstrząsający tekst pod tytułem, słuchajcie, moja córka jest pod gruzami. Raport o cywilnych ofiarach ataków. I teraz posłuchajcie, ta pani, to jest pani, którą spotkano w dzielnicy Resalat, ona stoi nad dymiącymi budynkami, czy też gruzami budynków i mówi tak, nie mogą wydostać mojej córki spod spodu, ona tam jest, ona tak bardzo boi się ciemności. Ta kobieta jest absolutnie zrozpaczona i uwaga, drodzy Państwo, potem według tego artykułu, który zebrał te relacje świadków, ta kobieta nie przeżyła i została zakopana razem ze swoją z kolei córką, czyli wnuczką tej pani i tylko mąż przetrwał. Ten budynek, w którym się znajdowali, był budynkiem cywilnym. Potem tak, relacja 55-letniego mężczyzny, który tam mieszka. Atak był całkowicie niespodziewany. Nie było żadnego ostrzeżenia. Rzuciła mną fala uderzeniowa, przez cały pokój przeleciałem. Nic już nie mam. Wszystkie moje dokumenty, cały dorobek mojego życia został zniszczony. Według lokalnych władz między 40 a 50 osób straciło życie w tym konkretnym jednym uderzeniu. To było nasze życie, dodaje ten człowiek. Dziennikarze BBC zadzwonili oczywiście do rzecznika izraelskich sił obronnych i on powiedział tak, to co zawsze, uderzamy tylko i wyłącznie w cele, które są uzasadnionymi celami wojskowymi. Nie możemy potwierdzić, żeby liczba ofiar pobocznych była większa niż zwykle. Ciekawe, co? Każdy, kto śledził w historii realnej operację izraelską specjalną w Gazie, zna dokładnie tą gadkę na pamięć. Dobrze. BBC opiera się również na zdjęciach satelitarnych, które pokazują gigantyczne zniszczenia co najmniej czterech budynków w innej dzielnicy. Pokazuje to, że były tak potężne eksplozje, że do 65 metrów od miejsca uderzenia pocisku wszystko było niszczone. Jeden z ludzi mówi, że oni uderzają trzy razy, czyli spada pierwszy pocisk, rozpoczyna się akcja ratunkowa, spada drugi pocisk, giną oczywiście medycy i ludzie, którzy próbują swoich bliskich spod gruzów wydobyć i potem uderza trzeci pocisk precyzyjnie w to samo miejsce. Mówi ten pan, że czasami to są sekundowe przerwy, a w tej szkole, pamiętacie, gdzie zginęło 175 dzieci, była chyba 40-minutowa przerwa między jednym a drugim. drugim Tomahawkiem. No dobrze, te pociski według BBC i ich ustaleń to są pociski czy też bomby z serii Mark 80. Są to największe bomby z tej serii, które ważą 2000 funtów, czyli 907 kg mniej więcej. Widać szczątki takich bomb, które zostały sfotografowane i jakieś niewybuchy na terenie tego miasta. BBC, czyli Teheranu, zadzwoniło do dwóch specjalistów prawa międzynarodowego i oni powiedzieli, że używanie takich bomb przez Izrael w gęsto zabudowanych i zamieszkałych przez ludność cywilną miejscach jest absolutnie niedopuszczalne, nieproporcjonalne, ponieważ może zaszkodzić cywilom i jest potencjalnie bezprawne. Widzicie, ci ludzie są bardzo ostrożni, no bo to Izrael bombarduje, prawda? Ale wiecie doskonale, że są to po prostu zbrodnie. Trzeba to powiedzieć wprost. I teraz tak, według BBC Izrael zrzucił 12 tysięcy bomb, na sam Teheran zrzucił 3600 bomb, na gigantyczne miasto, drodzy Państwo. I dodatkowo Amerykanie uderzyli, jak dzisiaj poinformowali, w 11 tysięcy celów, a więc po prostu cały jest niesamowity sposób bombardowany Teheran. I teraz tak, w kolejnym miejscu uderzono w stację policji Abbasabad w pobliżu Nilohar Square. Zginęło 20 osób, było straszliwe światło, po którym nastąpiły eksplozje. Dlaczego Izraelczycy rozwalają policyjne stanowiska i zabijają również policjantów, komisariaty, posterunki? Chodzi oczywiście o to, żeby był chaos, żeby zaczęły się jakieś zamieszki i żeby nie było żadnych sił, które by mogły na tym zapanować. Nie wiem, chociażby też nad ludźmi, którzy by próbowali plądrować te zburzone budynki. No dobrze, teraz tak. Jeden człowiek opowiada, widziałem mężczyznę i kobietę, którzy wyszli ze sklepu i zostali uderzeni pociskami. Oczywiście zginęli. IDF, czyli Dowództwo Armii Państwa Położonego tam, gdzie chce, mówi, podkreśla jeszcze raz, że bombarduje tylko cele militarne. No ale problem polega na tym, że te pociski nie są specjalnie precyzyjne i efekt jest taki, że giną inni ludzie, którzy mieszkają wokół, cywile. No ale cóż, no tak Izrael swoje wojny prowadził i prowadzi. Kolejna wiadomość dla Państwa, którą dzisiaj przygotowałem, to już znamy potwierdzone statystyki, to znaczy to nie są szacunki jak do tej pory, tylko to są ci policzeni z imienia i z nazwiska znani ludzie, którzy zginęli w izraelskich i również w amerykańskich atakach bombowych. Mowa tylko o cywilach, nie o żołnierzach, marynarzach. Otóż według Organizacji Obrony Praw Człowieka, która to policzyła, nazywa się HRANA, ofiar cywilnych jest, uwaga, 1464, po pierwszym miesiącu wojny i teraz najbardziej przerażająca część tej statystyki, 217 spośród tych ofiar śmiertelnych to są dzieci. Dodajcie sobie do tego, drodzy Państwo, olbrzymią ilość rannych, poparzonych, pourywanych kończyn. No po prostu dzieją się w tym Iranie rzeczy straszliwe. I przypominam, że cały czas Amerykanie sprzedają nam tą narrację, że to jest wojna sprawiedliwa, wojna demokratyczna, wojna dobra ze złymi ajatollahami. A jak widzicie, 217 dzieci zostało po prostu zmasakrowanych przez bomby. Jestem po prostu absolutnie tym wstrząśnięty i myślę, że wy również. Dziękuję panu Jeremiemu z Wielkiej Brytanii za wsparcie. Dziękuję panu Marcinowi Rzepeckiemu również za wsparcie. Witamy nowych patronów, którzy też przybywają w trakcie naszego live'a. Także drodzy Państwo, no przykro mi, że muszę Wam w niedzielę przekazywać takie informacje, ale to jest historia realna, opowiadamy o tym, co naprawdę tam się dzieje i jak wygląda sytuacja na miejscu, potwierdzają się najbardziej dramatyczne podejrzenia. Izraelczycy bombardują szkoły, bomby spadają na szpitale, urzędy, no i oczywiście posterunki policji i zwykłe budynki. Duży krok eskalacyjny, bomby zniszczyły dwie uczelnie. Irański Uniwersytet Technologii i Nauk oraz Uniwersytet Technologiczny w Isfahanie. Oba te uczelnie techniczne zostały po prostu za pomocą olbrzymiego ataku rakietowo-bombowego zmiecione z powierzchni Ziemi. W internecie na X-ie jest pewna pani, która chyba pracuje, jeżeli zrozumiałem kontekst tego dobrze. Ona opowiada, że weszła na teren tego uniwersytetu, wszystko jest zniszczone, nowe budynki wypalone. Dotyczy to sal wykładowych, sal, w których były jakieś pomoce techniczne, miejsca, w których gromadzili się studenci, wszystko zostało po prostu zmiecione z powierzchni ziemi. Księgozbiory, zasoby danych, no wszystko, co służyło kształceniu inżynierów irańskich i innych specjalistów. Oczywiście wiecie, co Izrael powie, że tam uczono tych facetów, którzy potem mogliby za kilkadziesiąt lat zbudować bombę atomową. No jest to oczywiście tłumaczenie, no dobra, sami sobie dodajcie do tego puentę. Iran zareagował na to bardzo, bardzo, bardzo ostro, to znaczy wystosował ultimatum, tak drodzy Państwo. Nie przesłyszeliście się, tak jak Trump wystosował ultimatum do Iranu, tak Iran wystosował dzisiaj ultimatum do Trumpa. Czytamy w nim tak. Ameryka musi natychmiast potępić te ataki na infrastrukturę naukową, na nasze dwa uniwersytety. Macie czas do godziny 12 w samo południe, w poniedziałek, czyli jutro, drodzy Państwo. Jeżeli tego nie zrobią, to dojdzie do zmasowanego ataku na uniwersytety i kampusy amerykańskie na terenie Bliskiego Wschodu. Ja się, wiecie, dowiedziałem, czego nie wiedziałem, że Amerykanie, którzy współpracują, jak wiecie, o, bardzo dziękuję pan Dziobal za wsparcie, że Amerykanie, drodzy Państwo, którzy bardzo blisko współpracują z państwami Zatoki Perskiej, mają bardzo dużą ilość uczelni. I teraz wam powiem tak, w Katarze mają 5, Carnegie Mellon University współpracuje, Georgetown University, Texas University ma tam swoje oddziały, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich są 3 uczelnie powiązane z Amerykanami, New York University Abu Dhabi, American University in Dubai, co ciekawe, i to samo w Szachrajnie, w Libanie są 2 amerykańskie uczelnie wyższe, w Iraku 3, w Bagdadzie Sulejmania i Duhoku, w Kuwejcie jest American University of Kuwait i w Jordanii American University of Madaba. Wszystkie te cele, jak piszą Irańczycy, będą uznane za uzasadnione w ramach kampanii oko za oko, ząb za ząb. I Irańczycy wezwali cały personel, czyli profesorów, wykładowców, do sprzątaczek i również wszystkich studentów, żeby przez najbliższe 24 godziny trzymali się z dala od tych obiektów, bo one wszystkie mogą paść celem ataku, jeżeli Ameryka oczywiście nie ustąpi w sprawie tego ultimatum, chociaż chyba według jednych źródeł 2 uniwersytety i tak Irańczycy chcą rozwalić niezależnie od tego, co zrobią Izraelczycy. Mamy do czynienia, drodzy Państwo, również niestety z uderzeniami w infrastrukturę strategiczną, która jest podstawą do podtrzymania w ogóle bytu i życia Irańczyków. Na przykład uderzono w wodociąg w miejscowości Haftkel i w rezerwuar wody 10 tysięcy metrów sześciennych, który zaopatrywał tamtą ludność. To nie jest pierwsze uderzenie w infrastrukturę wodną, to jest bardzo, bardzo ważne na Bliskim Wschodzie. Wiecie, jaki tam jest klimat, jak jest trudno o wodę, w związku z tym to są też takie bardzo mocne uderzenia i po raz kolejny oczywiście Izraelczycy biją po tych nuklearnych wszystkich obiektach w Iranie, w reaktor, w Bushehr, ale również w jakieś tam zakłady, które zajmują się pozyskiwaniem tego wzbogaconego uranu, co oczywiście też jest bardzo, bardzo niebezpieczne ze względu na możliwość jakiejś radiacji. Co robi Iran w tej sytuacji? Iran oczywiście strzela, nie ma sensu chyba, żebym wam informował was o wszystkim celach, które uderzyli. Strzelają w Izrael naturalnie, strzelają w Kuwejt, chyba 3 dni czy 4 dni płonął, lotnisko międzynarodowe w Kuwejcie, zestrzelili w port w Omanie główny. Efekt jest tego taki, że oczywiście cały region jest sparaliżowany dalej. Cieśnina Ormus jak stała, tak stoi. Uprzedzam wasze pytanie, ale trzeba teraz wprowadzić, drodzy Państwo, nowy wątek. Być może jest to jedna z najważniejszych, jak nie najważniejsza wiadomość, którą chciałem dzisiaj Wam przekazać. Dziękuję Pani Halinie Mytce za wsparcie. Otóż, drodzy Państwo, jak już Was informowałem wczoraj, do wojny dołączyli Huti, a więc czekali miesiąc na tą decyzję. Teraz zapowiedzieli, że wchodzą do akcji. Wczoraj informowałem Was, że odpalili jedną rakietę balistyczną w południowy Izrael. Teraz już tego poleciało bardzo, bardzo, bardzo dużo. Te pociski, które, no może nie bardzo dużo, ale tych pocisków jest znacznie więcej na pewno niż wczoraj informowałem. I teraz tak, kluczowe dla tej rozgrywki jest oczywiście cieśnina Bab an-Mandalb. Żeby Wam to wytłumaczyć, pokażę Wam teraz mapę i słuchajcie, w sytuacji, w której cieśnina Ormus, przez którą przechodzi 20% światowej ropy, która trafia na światowe rynki, została zamknięta, jedyną drogą, taką dużą z Zatoki Perskiej, która może pozwolić ominąć to, jest oczywiście ten, widzicie, tu macie cieśninę Ormus, ale Arabia Saudyjska ma rurociąg, którym może to tutaj przerzucić. Widzicie? Tu jest oczywiście kanał Suezki. I teraz tak, tu jest z kolei kluczowa cieśnina Bab al-Mandabat, którą kontrolować będą Huti. Czyli jeżeli na przykład tutaj by próbowali przywieźć tą ropę i tędy ją do Azji eksportować, bo to Azję przecież dotknął najbardziej ten cały kryzys, no to przy zamknięciu tej cieśniny i tej cieśniny ten rurociąg Arabii Saudyjskiej staje się absolutnie, absolutnie niepotrzebny, w tym sensie, że nie będzie można nim eksportować, przynajmniej na południe, ropy. A więc kraje Azji, które zostały najbardziej dotknięte tym kryzysem paliwowym, no jakby znajdą się już w absolutnie krytycznej sytuacji. Każdy statek, który będzie tędy przechodził, jak informują Huti, będzie niszczony przez ich pociski i ich drony. Jest to bardzo poważny krok eskalacyjny, jeszcze bardziej skomplikuje się sytuacja na rynkach, jeszcze bardziej, jutro będzie pierwsze notowanie, to Was o tym poinformuję na live o 12, jeszcze bardziej podskoczą ceny ropy i gazu. Także zapowiada się, drodzy Państwo, Armagedon, jeżeli Huti dotrzymają słowa i rzeczywiście zamkną tą cieśninę. Arabia Saudyjska, drodzy Państwo, eksportuje teraz, wykorzystuje na maksa możliwości przesyłowe tego rurociągu i eksportuje, drodzy Państwo, 7 milionów baryłek dziennie tamtędy. To jest kolosalna ilość i uwaga, co ciekawe, przed wojną wcale tak więcej nie eksportowała, niecałe 8 chyba. W związku z tym 90 parę procent i tak swojego eksportu może tą rurą przekierować do tej rury. No ale tutaj szachmat, przynajmniej szach, to jest ruch jemeńskich Huti. Co z tego wyjdzie, oczywiście zobaczymy. Dobrze, idziemy dalej, drodzy Państwo. Straszne rzeczy się dzieją w Iranie, bo mówiłem Wam o tych strasznych uderzeniach rakietowych w ludność cywilną, ale nie tylko tam cywile cierpią. Mamy do czynienia również z wojną w Libanie, w której, jak wiecie, Izrael też się nie patyczkuje, wypędza całą ludność za rzekę Litani, aby cały południowy Liban wziąć pod okupację i stworzyć tam oficjalnie strefę bezpieczeństwa, a nie oficjalnie anektować i powiększyć w ramach idei Wielkiego Izraela, umieścić tam swoich osadników. I dziennikarze, którzy informują o tym, co się dzieje w Libanie i na terytoriach palestyńskich, padli ofiarą agresji ze strony izraelskich żołnierzy. Pierwszy incydent był mniej poważny, to była ekipa CNN, która informowała o tym, co Izraelczycy robią z Palestyńczykami. W pewnym momencie podeszła grupa żołnierzy, wycelowali broń w tą ekipę CNN i jeden z żołnierzy, poczekajcie, bo dostaliśmy tu wsparcie, Wojciech, bardzo dziękuję, super, też ze Stanów Zjednoczonych, jak widzę. I słuchajcie, żołnierz jeden podszedł do fotoreportera, Greka, sądząc z nazwiska, bo ten pan nazywa się, słuchajcie, Cyryl Teofilos, no to chyba Grek. Zaczął go dusić, powalił go. Widziałem zdjęcia tego pana ze szpitala, jest jakiś opuchnięty w bardzo złym stanie, raczej jest taki starszy pan. Zniszczył mu sprzęt oczywiście, cała ekipa została zatrzymana na kilka godzin, a wcześniej żołnierze przyznali tej ekipie, że wyżywają się na Libańczykach i Palestyńczykach i bezbronnych ludziach, cywilach, żeby mieć jakieś poczucie zemsty i odwetu za to, że irańskie pociski spadają na izraelskie miasta. Rośnie oczywiście ilość ofiar tych pogromów, które ekstremiści, czyli ci osadnicy izraelscy na zachodnim brzegu Jordanu dokonują w palestyńskich wioskach. Po takim pogromie natychmiast tam ci osadnicy robią tak zwany illegal outpost, czyli taki nielegalny małe osiedle, zalążek nowego osiedla. I co się dzieje? Przybiegają żołnierze izraelscy na miejsce. Jak myślicie, czy drodzy Państwo likwidują ten zalążek osiedla nielegalnego w świetle prawa międzynarodowego? Nie. Natychmiast zapewniają ochronę, pomagają szybko zbudować infrastrukturę, zaraz dochodzą kolejni osadnicy i kolejna wioska jest przejęta. W ten sposób to działa. Gordy, dziękuję za wsparcie i Marcin, pozdrawiam z Taipei. Bardzo dziękuję panu za wsparcie. Te donaty, drodzy państwo, pozwalają nam i w ogóle wsparcie na Patronite i na YouTubie zachować niezależność i przygotowywać dla was codziennie live'y. Także, drodzy państwo, takie rzeczy się tam dzieją. I teraz słuchajcie, doszło do tego, że, bo to nie jest tylko klimat panujący, nie wiem, wśród żołnierzy, młodych ludzi, osadników, tak, którzy, no wiecie, zawsze młody człowiek to może być, no wiadomo, postrzelony, agresywny, tu sobie dopiszcie co chcecie, ale kluczowa gazeta Jerusalem Post opublikowała na poważnie zupełnie artykuł, według którego skoro są problemy z ludnością palestyńską na terytoriach okupowanych, to trzeba się tej ludności po prostu stamtąd pozbyć. Nie żartuję. Tweet reklamujący ten artykuł został opatrzony tak zwanym tym community note, wiecie, tym, co Twitter robi takie dopiski, krótkim. To się nazywa czystka etniczna. No i trudno się z tym nie zdziwić. Dobrze, ale dużo poważniejszej sytuacji doszło w Libanie, to znaczy tam Izraelczycy rakietą uderzyli z pełną świadomością w samochód, w którym znajdowała się trójka dziennikarzy. Wszyscy po prostu zginęli w tym potężnym uderzeniu. Samochód, którym jechali, możecie zobaczyć u mnie na X-ie jego zdjęcia, zamienił się w jedną wielką taką wypaloną, szarą, jakąś poskręcany kawałek metalu. Opony spalone, wygląda to straszliwie, zostały tylko spalony sprzęt dziennikarski i spalone, zakrwawione kamizelki z napisem press. Izraelczycy doskonale wiedzieli, że biją w samochód z dziennikarzami. Oficjalnie powiedzieli, że jeden z tych dziennikarzy, który nazywał się Ali Shuhab, był, uwaga, terrorystą przebranym w strój dziennikarza. Tak napisali. Bardzo dziękuję Przygody Mikołaja, Marcin Miazga i Grzesiek. Dzięki za wsparcie, panowie. I teraz tak, Izraelczycy powiedzieli, że to był usprawiedliwiony cel, ponieważ ten pan był tak naprawdę terrorystą, ponieważ telewizja, dla której pracował, czyli Al-Mart TV, jest telewizją Hezbollahu. No cóż, dodajmy tylko, że bronią tego strasznego terrorysty był mikrofon i kamera, a zbrodnią i zamachem było to, że informował o zbrodniach, które Izraelczycy dokonują na zachodnim brzegu Jordanu, czy oczywiście w południowym Libanie w tym przypadku, tak? Czy ten dziennikarz był obiektywny? No zakładam, że nie był, ale na pewno nie był mniej obiektywny niż izraelscy dziennikarze, którzy opisują, przynajmniej ich część, bo nie dotyczy to Hareca, którzy opisują w sposób upiększony, delikatnie mówiąc, działania IDF. W związku z tym, drodzy Państwo, aha, w tym ataku jeszcze było dwoje dziennikarzy tam, rodzeństwo, mężczyzna i kobieta, oni również byli znanymi dziennikarzami w Libanie. Efekt jest taki, drodzy Państwo, że jest taka organizacja, Komitet Obrony Dziennikarzy, CPJ, ona już wydała informację, w której taki komunikat, że dziennikarz nigdy w żadnej sytuacji nie może być usprawiedliwionym celem do ataku i w tej sprawie będzie śledztwo. O, ci państwo nazywali się Fatima i Mohamed Fturi. I również rząd Libanu zaprotestował przeciwko zamordowaniu de facto dziennikarzy, bo tu nie jest tak, wiecie, jak czasami, że nie wiem, zabłąkany pocisk, pomylili się, dokładnie wiedzieli, w kogo strzelają, tylko uznali, że skoro ci dziennikarze są antyizraelscy, no to można ich zabić. I rząd Libanu zapowiedział, że złoży stanowczą skargę do ONZ przeciwko temu, co się stało. Dziękuję panu Sylwestrowi Kozyrze za wsparcie. Dobrze, to jest ta informacja, którą chciałem wam przekazać. A teraz już informacja, bo dzisiaj jesteśmy w klimacie praw człowieka, która ja się dowiedziałem o tym, słuchajcie, już ze 3-4 dni temu, ale nie informowałem. Słuchajcie, 18 tysięcy. Wow. Mimo, że jest niedziela. Jestem. Bardzo wam dziękuję za taką super frekwencję. Nie informowałem was o tym, ponieważ pomyślałem, że to jest zbyt szalone, żeby mogło być prawdziwe i pomyślałem, że to jest po prostu propaganda palestyńska Hamasu, bo no, dużo rzeczy widziałem, o dużo rzeczach słyszałem, ale coś takiego nie mieściło mi się w głowie. Ale zostało to wszystko potwierdzone, cała sprawa została opisana przez Sky News w takim reportażu i niestety to, co teraz usłyszycie, jest prawdą. W 2026 roku na świecie dzieją się takie rzeczy. Chodzi o 21-miesięcznego malutkiego bobaska palestyńskiego. Dziękuję za wsparcie panu Mariuszowi i panu Wojtkowi. Małego bobaska, ma 21 miesięcy ten chłopczyk, nazywa się Yabut Abu Nasar. I co się, drodzy państwo, wydarzyło? Jego tata, 25-latek, wziął go na ręce i poszli razem kupić cukierki, bo zbliża się jakieś święto. Rzecz dzieje się w strefie Gazy. Jak wiecie, w strefie Gazy Izraelczycy umieścili taką niewidzialną linię bezpieczeństwa, żółtą linię tak zwaną. I nie bardzo wiadomo, gdzie ona jest, bo wiecie, tam można się pogubić w tej całej gruzowisku, w której Izrael zamienił strefę Gazy. I najprawdopodobniej ten facet razem z tym dzieckiem 21-miesięcznym na rękach gdzieś mogli się zbliżyć niebezpiecznie do tej linii. Najpierw żołnierze ich zaczęli ostrzeliwać, ale nie tak, żeby ich zabić, tylko wiecie, ostrzegawcze strzały, pojawiły się drony. Żołnierze izraelscy kazali temu człowiekowi odłożyć dziecko na ziemię, rozebrać się do golasa, on tylko został w samych slipach, i go aresztowali i zabrali to dziecko. Dziecko zaginęło, wszelki ślad zaginął po ojcu. Po 10 godzinach zadzwonili Izraelczycy do Czerwonego Krzyża po 10 godzinach i powiedzieli, że mają małe dziecko do zwrotu. Dziecko zostało odebrane przez Czerwony Krzyż i oddane matce. Matka opowiada w tym reportażu następującą historię. Zaczęła rozbierać to dziecko, żeby je przewinąć i co się okazało? Miało na nóżkach ślady po przypalaniu papierosami, a w jednej nodze ranę kłutą. Natychmiast zostało zaniesione do lekarzy i lekarze wydali oficjalny komunikat, który możecie przeczytać w Sky News, odsyłam was do tego materiału, że dziecko było przypalane papierosami, a jedno z jego nóżek, mówimy o 21 bobasku, został przebity gwoździem. Zostało ono, to dziecko było torturowane, kiedy było w izraelskiej, nawet nie wiem, no, czy można mówić niewoli, no, pod opieką tych izraelskich żołnierzy, tak? Po ojcu zaginął wszelki ślad. Izraelczycy wydali oficjalny komunikat, że to wszystko kłamstwa, nieprawda, że prawdopodobnie dziecko zostało poranione przez jakieś tam odłamki skał czy szrapnele, które były z powodu tych strzałów izraelskich żołnierzy pod nogi, żeby zatrzymać tego człowieka. Oni powiedzieli, uwaga, w tym swoim komunikacie Izraelczycy, że zatrzymany mężczyzna, czyli tata dziecka, był terrorystą Hamasu, oczywiście, który znalazł się w zakazanej strefie, a dziecka używał jako żywej tarczy. Znacie też tą śpiewkę doskonale, prawda? No jak rozumiem, skoro używał dziecka jako żywą tarczę, to można to dziecko przypalać papierosami i wbić mu gwóźdź w nogę. Informacja ta jest po prostu tak szokująca, drodzy państwo. Do czego ci ludzie są zdolni tam w ramach tej walki o przestrzeń życiową, co tu dużo mówić, z Palestyńczykami? Jest to po prostu szokujące. Czytałem jakieś takie analizy, że prawdopodobnie może chcieli jakieś informacje wydostać od tego zaginionego mężczyzny, ojca dziecka i prawdopodobnie w ogóle na jego oczach dokonywali tych tortur. Jakiś po prostu w głowie się to nie mieści. My siedzimy tutaj w Polsce, słuchajcie, a w sumie nie tak daleko od nas, na Bliskim Wschodzie, w Ziemi Świętej, dochodzi do tego typu sytuacji. No 21-miesięczny chłopczyk, no jakaś masakra kompletna. Także pasuje to niestety cała ta historia do konwencji dzisiejszego odcinka. Dobra, z działu praw człowieka, dziękuję Gosiek 8484 za wsparcie. Przechodzimy do tego, co się dzieje w Waszyngtonie. Otóż, drodzy Państwo, są informacje, że w zasadzie Trump już zdecydował się na inwazję lądową. To znaczy, według doniesień Reutersa, Trump powiedział swoim współpracownikom, że ma dosyć tej wojny, wojna trwa za długo, ponieważ on sobie życzy, żeby ona trwała 6 tygodni. Łatwo policzyć, teraz mamy miesiąc i jeden dzień, czyli jeszcze 2 tygodnie, czyli powinna się skończyć około 15 kwietnia. Wojna się nie kończy, no bo jak wiecie, Irańczycy są tacy wredni, że się ośmielają bronić i zadawać straty Amerykanom, w związku z tym Trump chce dokonać uderzenia deeskalującego w postaci uderzenia eskalującego. Wiem, że to na pierwszy rzut oka brzmi wariacko, ale chodzi o to po prostu, żeby tak przyłożyć, żeby Irańczycy jednak zmiękli. Skoro, drodzy Państwo, 4 tygodnie zmasowanych bombardowań, zniszczenie tam, nie wiem, 11 tysięcy celów, jak dzisiaj ogłosiło to Centralne Dowództwo Stanów Zjednoczonych, nie przyniosło skutku, no czy oczywiście jedynym rozwiązaniem, które wchodzi w grę, jest poszukanie innych środków, żeby, przepraszam, naleję sobie wody, żeby złamać opór reżimu ajatollahów. No i tym środkiem ma być inwazja. I teraz słuchajcie, dziennikarze policzyli, że w sumie w tej inwazji ma wziąć 17 tysięcy żołnierzy. A więc dużo. Mamy do czynienia z dwoma grupami, tymi jednostkami ekspedycyjnymi Korpusu Marines. Jedna już, i to jest bardzo ważna wiadomość dnia, dopłynęła dzisiaj do Bliskiego Wschodu. To jest ta pierwsza, która wyruszyła na pokładzie USS Tripoli. Lada moment dojedzie grupa druga uderzeniowa na USS Boxer. Są już elementy 82. Dywizji Powietrzno-Desantowej. Są komandosi z Delty, są komandosi z Navy Seals, są siły przerzutu, czyli barki desantowe. 6 podobno Iran miał zniszczyć, co ciekawe, w ataku wyprzedzającym, i są śmigłowce, które będą przerzucały te chinooki, tak, takie duże transportowe, które będą przerzucały tych żołnierzy. I teraz tak, jasnym jest to, że Amerykanie nie pomaszerują na Teheran, to jest jakby oczywiste, więc cały czas na stole jest ta opcja, że będzie uderzenie mające na celu odblokowanie cieśniny Ormus, czyli na te 3 wysepki, o których Wam już mówiłem, nie będę tego w kółko powtarzał, w cieśninie Ormus plus wyspę Hark, na której jest 90% przemysłu wydobywczego, przepraszam, eksportu ropy Iranu przechodzi przez tą wyspę. Ale teraz posłuchajcie, co robi Trump. Trump na swoich Truth Media, tak, social, podał taką informację, żeby koniecznie oglądać Fox News, a konkretnie wystąpienie pana o nazwisku Levin. No i cóż ten pan Levin w Fox Newsie powiedział, Mark Levin? Otóż w tym swoim wystąpieniu, do którego Trump namawiał, żeby oglądać, tenże Levin, akurat Lewina musieli do tego zadania znaleźć, poinformował widzów amerykańskiej telewizji, że nie obędzie się i wojny nie da się wygrać bez inwazji lądowej. Powiedział tak, owszem, to jest ryzykowne, ale trzeba to zrobić, i główny argument jest taki, że, drodzy Państwo, powinno się przejąć amerykańscy komandosi, uwaga, wzbogacony uran. No bo on nie może zostać w rękach reżimu ajatollahów, a przypomnę Wam, że przed wojną oni chcieli go oddać, no ale dobra, to jest już zupełnie inny temat. I teraz, ale przecież tego wzbogaconego uranu nie ma ani na tych wyspach, ani nawet na wybrzeżu cieśniny Ormus, które też jest brane jako potencjalny cel. W związku z tym ta historia z tym Lewinem i Trumpem, który no jakby powiedział, że ten Lewin zasugerował, mówi dobrze, polega na tym, że być może dojdzie też do tego, o czym mówiono, czyli jakiejś operacji Delty albo Navy Seals, przejęcia tych 441 kg wzbogaconego uranu. Przypominam, on jest wzbogacony do 60% i gdzieś na terenie Iranu leży. Czyli ta sugestia Trumpa pokazywałaby, że to nie będzie tylko desant, ale również operacja sił specjalnych mająca na celu zabranie tego uranu. I być może to pozwoli, sukces takiej operacji, ogłosić Trumpowi zwycięstwo. Ale przypomnijmy to, co mówiliśmy wczoraj na czacie, że Trump sobie może ogłaszać wszystko, co mu się żywnie podoba, bo do rozpoczęcia wojny to wystarczył sam Trump z Netanyahu, prawda? Wystarczy, żeby jedna strona chciała rozpocząć wojnę, to wystarczy zaatakować i wojna się rozpoczyna. Ale żeby skończyć wojnę, to już, drodzy Państwo, jest dużo większy problem, bo do tego trzeba dwojga, jak do tanga. To znaczy mu trzeba za jakiś ten kompromis czy jakiś układ, rozejm, nie wiem, cokolwiek, kapitulację wydusić od tych Irańczyków. A ci, jak wiecie, nie mają na to najmniejszej ochoty i w sytuacji, w której Amerykanie się zawiną po prostu, ogłoszą sukces, zdobyliśmy Iran, uran, przepraszam, nie wiem, coś innego zrobiliśmy, no to po prostu amerykańskie bazy i bazy amerykańskiego wojska w Zatoce Perskiej i terytorium sojuszników Ameryki znajdą się pod ustawicznym ostrzałem. Iran będzie w to walił jak w bęben, bo Iran wcale nie musi uznać, że zwycięstwo Trumpa jest naprawdę zwycięstwem. Dobra, prześmieszny tytuł dzisiaj w Washington Post, naprawdę padniecie. Washington Post napisał tak w swoim dzisiejszym artykule. Wygląda na to, że głównym celem operacji wojennej w Iranie jest odblokowanie cieśniny Ormus. To jest coś niebywałego. Przypomnę tylko, że cieśnina Ormus przed wojną była otwarta i wszyscy sobie tam pływali jak chcieli. 128 statków dziennie chyba przepływało tamtędy z ropą i z kontenerami. Dzisiaj 2, 3, 0 w zależności od widzimisię Irańczyków i są to statki chińskie i irańskie. W związku z tym potwierdza się to, co powiedziałem, że Amerykanie jak dzielnie obecnie rozwiązują problemy, które sami stworzyli. Naprawdę niebywała jest to historia i będą o tym książki pisane. Ta wojna jest, drodzy Państwo, tak nieracjonalna, tak absurdalna od samego początku. Wiadomo było, że to się tak skończy, a mimo wszystko Trump się w to władował. Bardzo dziękuję panu Waldemarowi Kwiecińskiemu za wsparcie. I taka ode mnie mała refleksja jeszcze, zanim przejdziemy do kolejnych newsów dnia, że wiecie co? Wojna jest przedłużeniem polityki. To nie jest wielkie odkrycie, co wam teraz powiedziałem, tak? To znaczy, jeżeli są jakieś sprzeczne interesy między jakimiś dwoma państwami, no to te dwa państwa próbują je rozwiązać. Głównie polega na tym, żeby albo osiągnąć kompromis, albo narzucić swoją wolę drugiemu. No i dopiero, kiedy wyczerpane są wszystkie inne możliwości dyplomatyczne, no to wtedy sięga się po, no niech rozstrzygną działa, tak? Niech rozstrzygnie oręż. Sięga się po siły zbrojne, które są po prostu narzędziem polityki. No i nie udawajmy, że po prostu kiedykolwiek było inaczej. I ja naprawdę doskonale rozumiem, dlaczego, nie wiem, wybuchła wojna między Polską a Niemcami w 1939 roku. Doskonale rozumiem, dlaczego wybuchła wojna między Ukrainą a Rosją w roku 1922. Doskonale rozumiem, dlaczego Izrael teraz bombarduje Iran. Ale dlaczego Ameryka weszła w tą wojnę z Iranem? Nie potrafię tego, drodzy Państwo, pojąć. Jakie sprzeczne interesy Ameryka miała z Iranem? Oprócz tego, tych, wiecie, farmazonów, bo co tu dużo mówić o tym atomie, przecież wiadomo, że to wszystko jest ściema, tak dokładnie taka sama jak Weapons of Mass Destruction Saddama Husseina, który był pretekstem do zniszczenia Iraku w 2003 roku. Minęło 26 lat, Amerykanie do dzisiaj nie znaleźli tej broni masowego rażenia, mimo że przeszukali tam każde, wiecie, jeziorynko piasku w tym Iraku, podnieśli i zajrzeli pod spód, no. W związku z tym nie widzę żadnego racjonalnego powodu, dla którego Ameryka mogłaby wejść do wojny z Iranem. Nie miała żadnych sprzecznych interesów, nie miała, zagrożenie nuklearne jest w ogóle wzięte z czapy. Mało tego, jak wynika z kolejnych przecieków, w Genewie na stole było rozwiązanie dużo lepsze niż teraz prawdopodobnie Ameryka wynegocjuje sobie z Ajatollahami. W związku z tym oni gotowi byli i oddać ten uran, i zgodzić się na to wszystko, co Amerykanie chcą, byle tylko się od nich odczepić. Mimo to Amerykanie dokonali tej inwazji. No i przykro mi bardzo mówić, ale jedyne rozwiązanie tej zagadki jest takie, że po prostu Amerykanie nie reprezentują swoich interesów, tylko cudze. A czyje, no to chyba jest jasne, już we wszystkich live'ach mówiliśmy, jakie były, kto zadzwonił i uruchomił Trumpa i kto go na tą wojnę namówił. Myślę, że jeżeli Ameryka nie wyciągnie z tego wniosków i dalej będzie się dawała rozgrywać państwu położonemu tam, gdzie chce, to po prostu będzie jakaś zgroza. I jeszcze widziałem śmieszny komentarz jednej z amerykańskich dziennikarek, która powiedziała tak. Stany Zjednoczone zapewniają bezpieczeństwo Izraelowi. Kiedy na Izrael cokolwiek się sypie, no bo taka jest prawda, tak było w czerwcu i tak jest teraz, to amerykańskie lotniskowce wystrzeliwują pociski, które za grube miliony zestrzeliwują te nadlatujące irańskie czy jemeńskie rakiety balistyczne i drony. W związku z tym zapewniamy, działamy jako rodzaj agencji ochroniarskiej do tego, że jak Izrael wywoła jakąś wojnę i z kimś się skonfliktuje, to my go potem wyciągamy z problemów. No i pyta ta dziennikarka, a ile Izrael płaci nam za tą ochronę? Robi pauzę, a potem mówi, no my płacimy Izraelowi jeszcze grube pieniądze, miliardy dolarów, dajemy im jeszcze broń. I ona powiedziała, no słuchajcie, takiej drugiej sytuacji w historii świata to naprawdę nie ma. I rzeczywiście muszę powiedzieć, że jest to jakaś anomalia systemu międzynarodowego, w którym to zawsze duże mocarstwa mówią małym, co mają robić, a nie odwrotnie, a to jest jedyny znany mi przypadek, kiedy jest inaczej. No dobrze, wracamy do Trumpa. Więc Trump już podobno według amerykańskiej prasy podjął decyzję o tej inwazji. Tak jak mówiłem, skoncentrowanych zostanie 17 tysięcy żołnierzy. To jest oczywiście za mało, żeby wyruszyć na Teheran, ale w sam raz, jak uważają eksperci, żeby zająć te wysepki wybrzeże Cieśniny Ormus i spróbować ją odblokować. Teraz tak, co na to wszystko Irańczycy? Otóż Irańczycy, konkretnie marszałek Sejmu, odpowiednik marszałka Sejmu, pan Ghalibaf, który ma być rzekomo głównym negocjatorem i przedstawicielem stronnictwa umiarkowanego w Iranie, wydał następujące oświadczenie. Okazało się, że Ameryka nas zwodziła, opowiadając o pokoju. Chodziło o zyskanie na czasie, a oni potajemnie albo niepotajemnie szykowali się do inwazji. Więc nasza wiadomość do Amerykanów jest prosta. Czekamy na was. Spalimy was w wiecznym ogniu i ukażemy zawsze za wasz akt agresji. To jest ta poetyka, wiecie, bliskowschodnia, kwiecista. Czekamy z naszymi strasznymi rakietami i śmiertelną bronią. Nasza wiara i determinacja wzrasta z każdą minutą. No, dziękuję bardzo panu Marcinowi Woźniakowi za wsparcie i witamy pana Eugeniusza Nowaka w gronie wspierających. Zachęcam państwa do wspierania historii realnej. I co dalej on mówi? W szeregach wroga, czyli Amerykanów, będziemy szerzyć terror i przerażenie. No wiecie, to jest trochę takie oczywiście napinanie się przez Irańczyków, aczkolwiek oczywiście coś jest na rzeczy, że Amerykanie też zdają sobie sprawę, że to na pewno nie będzie spacerek, mimo swojej gigantycznej przewagi technologicznej, nie wiem, uzbrojenia, pewnie wyszkolenia, Amerykanie wiedzą, że poniosą straty. Do tej pory zginęło 13 amerykańskich żołnierzy, a 300 zostało rannych. Myślę, że jeżeli dojdzie do takiej inwazji, to na 10 minut mniej więcej będą takie straty, bo Irańczycy dysponują bardzo sprawnymi narzędziami wojny asymetrycznej. Tutaj mówią w tym komunikacie również, że my poznaliśmy słabe strony wroga, czyli Ameryki, i wykorzystamy je bezwzględnie. Myślę, że to chodzi o uderzenia dronowe. Zasypią po prostu, tak jak to widzicie na froncie ukraińsko-rosyjskim, dronami FPV tych Marines i całe to wyszkolenie na nic się zda, jak po prostu zacznie im spadać na głowy całe to, te wszystkie granaty i amunicja krążąca i drony. Amerykanie zdają sobie sprawę z tych zagrożeń. Ciekawa informacja, właśnie amerykańska armia w trybie przyspieszonym ogłosiła ofertę dla amerykańskich firm o dostarczenie, uwaga, z jakichś kompozytów takich gotowych, jak to się baseny takie gotowe sprzedaje, gotowych schronów przeciwlotniczych, małych, na jakieś pododdziały. I tam jest chyba terminy dostarczenia 15 i 30 dni. Więc Amerykanie zdają sobie sprawę, że muszą coś tam szybko ściągnąć i są w stanie kupić. Jeżeli państwo prowadzą firmę produkującą tymczasowe schrony i macie na zbyciu, to US Army zapłaci każde pieniądze, oczywiście żartuję, ale to oczywiście pokazuje, że Amerykanie zdają sobie sprawę, przynajmniej amerykańscy generałowie, z tego, co ich tam czeka. W Stanach Zjednoczonych, drodzy państwo, gigantyczne demonstracje przeciwko Trumpowi, to jest w ramach tego ruchu No Kings, nie ma królów. Oni tam chodzą z kukłami Trumpa, domagają się obalenia Trumpa i oczywiście przerwania wojny w Iraku. Tych demonstracji według organizatorów miało być 300 w 50 stanach i miało w nich wziąć udział 8 milionów Amerykanów. Nawet jeżeli to jest o połowę przesadzone, to i tak są to jakieś absolutnie kolosalne ilości. I co ciekawe, ruszyli się również Izraelczycy. Na terenie izraelskich miast również doszło do gwałtownych demonstracji przeciwko wojnie i przeciwko Netanyahu. Widziałem, że 22 osoby zostały aresztowane przez izraelską policję. Policja izraelska rozbiła po prostu pałami te demonstracje, ale to jest fajna wiadomość, no nie dlatego, że ktoś dostał pałką, tylko dlatego, że to pokazuje, że Izraelczycy też są wśród nich ludzie, którzy potrafią trzeźwo patrzeć na tą sytuację i sprzeciwić się polityce rządu Netanyahu. Dobrze. To kolejna była taka wiadomość. Hezbollah walczy na południu, oczywiście w Libanie, i poległ na polu chwały sierżant Moshe K. Hakohen, zabity pociskiem Hezbollahu. A jeżeli chodzi o ofiary, to w ciągu 24 godzin w wyniku uderzeń irańskich pocisków do szpitali trafiło również w stanie ciężkim 148 Izraelczyków. Ofiar śmiertelnych tutaj nie podano, no ale to możecie sami wywnioskować, bo Izrael jest akurat bardzo tutaj ostrożny, nie ujawnia za dużo, ale te dane szczątkowe dużo mówią. Z ciekawych informacji, opłaciło się Pakistańczykom być pośrednikiem w rozmowach pomiędzy Trumpem a reżimem najatollahów, ponieważ Iran obiecał, że przepuści 20 tankowców pakistańskich, czy też rozumiem, no nie wiem, czy Pakistan ma 20 tankowców, ale pływających pod taki pakistańską banderą z ropą naftową z Zatoki Perskiej, co wzmacnia Pakistan i jest takim oczkiem Iranu w stronę całego świata, że zobaczcie, my mamy klucz do sytuacji, możemy trochę uchylić tą cieśninę Ormus i wtedy wy po prostu sobie będziecie mogli pływać, i to według ekspertów ma pomóc, może nie wiem, w obniżeniu cen ropy. Zobaczymy jutro, jak giełdy otworzą się w poniedziałek. Tournée swoje kontynuuje Zeleński po krajach Zatoki Perskiej. Informowałem was wczoraj, że podpisał z Arabią Saudyjską umowę o współpracy obronnej. Dzisiaj podpisał taką samą umowę ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. Do czego sprowadzają się te umowy? Do tego, że Ukraińcy zapewnią tym krajom Zatoki Perskiej obronę przeciwdronową, czyli postawią im te wszystkie systemy, których sami używają, i będą tą infrastrukturę krytyczną, gazową i naftową chronić przed potencjalnymi kolejnymi uderzeniami Iranu. I teraz tak, to, drodzy Państwo, pokazuje, jakie karty ma jednak Zełenski, bo pamiętacie tą słynną rozmowę w Białym Domu, kiedy Trump go terroryzował i mówił: nie masz kart, Mr. Zełenski, nie masz kart. Okazało się, że ma karty. Mało tego, podstawowym problemem obrony przeciwlotniczej państw Zatoki Perskiej są koszta. To znaczy szejkowie mają kupę szmalu, co do tego chyba nikt nie ma wątpliwości, ale żaden kraj na świecie, nawet siedzący na ropie naftowej, nie jest w stanie prowadzić wojny, w której każdy zestrzelony dron warty, nie wiem, 20 tysięcy dolarów, zestrzeliwuje się patriotem za 100, przepraszam, za milion dolarów. A czasami trzeba, drodzy Państwo, wystrzelić, dziękuję panu Marcinowi za wsparcie, czasami trzeba wystrzelić, nie wiem, 3-4 takie receptory, żeby zestrzelić jeden pocisk nadlatujący. W związku z tym Ukraina ma dużo lepszą opcję na stole dla tych państw. Oni się zwrócili do tych ludzi, którzy się po prostu na tym znają. Także i Ukraińcy sobie na tym zarobią, i te państwa będą bezpieczniejsze, a na lodzie zostaną Amerykanie ze swoimi systemami bardzo drogimi, bardzo zaawansowanymi technologicznie, ale potwornie drogimi i nieprzystosowanymi do realiów wojny asymetrycznej. I tam dodam, pewnie z panem Markiem Budziszem dzisiaj o 18 będziemy więcej na ten temat mówić, ale dodam, że Polska też powinna wyciągnąć odpowiednie wnioski z tych ruchów szejków w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i w Arabii Saudyjskiej. Krótko mówiąc, pójdźmy ich drogą. Bo przed rojami rosyjskich dronów żadne patrioty nas nie uratują. Musimy mieć asymetryczną broń przeciwko asymetrycznym zagrożeniom. Krótko mówiąc. Okej, dobrze. Co tutaj jeszcze mamy ciekawego? Zełenski, jak już jesteśmy przy Zełenskim, opublikował, drodzy Państwo, komunikat. Zahaczamy teraz o wojnę rosyjsko-ukraińską. Jak wiecie, ostatnie dni to jest prawdziwy blitzkrieg dronowy ze strony ukraińskiej. Ukraińcy dokonali największych ataków całej wojny w ostatnich dniach w tę całą infrastrukturę naftową Rosji. Chodzi o Ufę i o Primorsk, o te oddalone zresztą po 1000 kilometrów od Ukrainy terminale eksportu ropy naftowej. Chodzi oczywiście o to, pamiętacie, mówiłem wam, że gigantyczne pieniądze zaczęła, o, palcem po mapie, dziękuję za wsparcie. Trump zwołał dziś nadzwyczajne spotkanie na godzinę 18:30, wystąpienie weekendowe, zdarzają się rzadko, sygnalizują coś poważnego. Dobra, będziemy to śledzić, jutro na live rozbierzemy na czynniki pierwsze tą konferencję Trumpa, będzie ciekawie, bądźcie z nami jutro o 12 na live. Ale cóż też mówi Zełenski? To znaczy, aha, więc dzisiaj też widziałem obrazki takie, że płonie ten Primorsk, te całe nadbałtyckie terminale. To jest taki, powiedziałbym, używając, jesteśmy dzisiaj w tej szachowym klimacie, wyprowadził Laufra zza pleców pionów i przytłuk po prostu, uderzenie dalekiego zasięgu. Chodzi o to, jak w szachach, żeby uprzedzić ruch przeciwnika. W momencie, w którym Putin już zacierał ręce, że zarobi potworne pieniądze na ropie rosyjskiej, no bo jak pamiętacie, w panice Trump zniósł embargo z ropy rosyjskiej, no żeby skądś była ropa w ogóle, bo w wyniku swojej głupiej decyzji zablokował sobie cieśninę Ormus. No i teraz co się dzieje? Ukraińcy odpowiedzieli ciosem za cios, uderzyli w tą infrastrukturę, która odpowiada za 40-50% eksportu ropy rosyjskiej, no i Rosjanie mają problem, już się witali z gąską, z tymi pieniędzmi, z tymi miliardami. Tam pamiętacie, mowa chyba było, że 700 milionów dziennie mogli nawet zarobić, no to nie zarobią, przynajmniej tyle. I teraz tak, ale do czego zmierzam? Jest zemsta Rosji. Zełenski dzisiaj opublikował, że w ciągu tego tygodnia Rosjanie wystrzelili na Ukrainę 3000 dronów, 1450 bomb i 40 rakiet różnego typu. To jest, drodzy Państwo, bardzo dużo. Oczywiście większość tego Ukraińcy zestrzeliwują, ale dużo przelatuje, stąd są oczywiście ofiary, a sprawa jest o tyle poważna, że tak jak Wam mówiłem, niestety kończą się Amerykanom pociski do Patriotów, do systemów TAT, co oznacza, że część broni, która już jest na Ukrainie, prawdopodobnie zostanie wycofana albo w drodze na Ukrainę, zostanie wycofana i przekierowana na Bliski Wschód, i dotyczy to również tej szokującej afery, to znaczy, że Europejczycy już zapłacili 750 milionów dolarów Amerykanom za sprzęt dla Ukrainy, a teraz ten sprzęt pojedzie na Bliski Wschód. To jest naprawdę gruba akcja. Zdefraudowali też Amerykanie na podobnej zasadzie jakąś kasę, którą dostali od Szwajcarów, co wywołało w ogóle jakiś gigantyczny międzynarodowy skandal. Witamy Herbasz, ja w gronie naszych wspierających. Dostaliśmy też od pana Zbigniewa Pogorzelskiego fantastyczne wsparcie, wysyłam panu kciuka i podziękowanie. Widzę, że pani Wiolka jest niezmordowanie na naszym czacie. Jest nas, drodzy państwo, 20 tysięcy. Wow! Jest niedziela, 29 marca, 14:06. Zagadałem się piekielnie jak zawsze, ale wyście dowieźli, jest 20 tysięcy. To jest trzeci raz, kiedy udało nam się na live to pobić. I teraz rzucam Wam wyzwanie. Jutro o 12:00 kolejny live w historii realnej i może będzie nas w poniedziałek 21 tysięcy. Zobaczymy. Dobra, kochani, bo przejdźmy już do tych pytań, bo ja Was po prostu zagadam na śmierć. Nie chcę Was tutaj pół niedzieli trzymać. Bardzo miło. O, proszę bardzo, Szczerze o Świecie, kolejny wspierający. Jeszcze tylko przelecę szybko te informacje, które dla Was tutaj znalazłem i przygotowałem. Dobrze, o tym ultimatum Wam mówiłem. Dobrze, patrzę. Dobra, to mniej więcej wszystko powiedziałem, jeszcze patrzę, bo wiecie, nie chcę czegoś ważnego przeoczyć, żebyście potem powiedzieli, że czegoś ważnego nie powiedziałem. O, proszę bardzo, informacja z ostatniej chwili, dosłownie, bo dzisiaj mówiliśmy dużo o metodach, jakich używa Izrael do prowadzenia swoich wojen, trzech, bo jeszcze dodam Wam, że dzisiaj w nocy był wypad sił lądowych Izraela do Syrii, więc jednocześnie walczą w Libanie, bombardują Iran i jeszcze sobie tam Syrię bombardują i atakują. Posłuchajcie, Izrael właśnie w tej chwili zbombardował centrum medyczne i ambulans w Libanie. Ilustracją do tego jest spalony, płonący ambulans, zabijając personel medyczny. To oznacza, że medyczny personel zabity w trakcie 24 godzin to jest, drodzy Państwo, 11 lekarzy zginęło i pracowników medycznych w wyniku izraelskich ataków, i 53 osoby w ciągu miesiąca. I drodzy Państwo, to jest o tyle ciekawe, że Izraelczycy chwalą się, że te uderzenia są zawsze, zawsze bardzo dokładne. Oni widzą na tych swoich ekranikach, co oni biją, a zawsze jak się ich pyta o to, Dlaczego akurat żeście znowu rozwalili kolejny w tym tygodniu ambulans w środku, nie wiem, z rannymi lekarzami? Zawsze odpowiadają w ten sam sposób. Terroryści używali tych ambulansów do swoich akcji. Koniec. To jest ich stanowisko. I nigdy, tak jak w przypadku tego chłopca, o którym wam mówiłem, w przypadku bombardowań Teheranu, nigdy nie dostarczają żadnych dowodów. Bo to nie ma znaczenia. Odpowiadają zawsze w ten sam sposób. Ja czasami, wiecie, jak pracowałem w Rzeczpospolitej i odpowiadałem za sprawy bliskowschodnie, no to miałem taką rutynę, że dzwoniłem do rzecznika IDF, czy tam rzeczników, bo ich było kilku, również policji, i zawsze ich prosiłem o komentarz. I wiecie, że ja miałem takie wrażenie, że ja rozmawiam z robotami, że po drugiej stronie słuchawki nie ma człowieka, tylko robot, bo tak jak ta automatyczna sekretarka, zawsze wiedziałem, co oni powiedzą. Tak, tak, panie Piotrze, zginęło 100 ludzi, 10 dzieci? No tak, ale proszę pamiętać, że to wina Hamasu, bo on używa tych ludzi jako tarcze żywe. No dobrze, ale mówię, ale jak mogliście walnąć, wiedząc, że tam jest tylu cywilów? To wina Hamasu, to sami terroryści. A no tak, no jeżeli ktoś zginął, no to zrobimy, sprawdzimy oczywiście, ale od razu panu mówię, my strzelamy tylko do celów usprawiedliwionych i militarnych. I w koło Macieju, i tak możemy się bawić i ganiać. I zminęło, ja się zajmowałem tymi sprawami, skończyłem pracę, słuchajcie, w Rzeczpospolitej w roku 2013, a więc już 13 lat temu. I teraz jak czytam te komunikaty, te wypowiedzi rzeczników IDF, to one dokładnie mówią tymi samymi słowami nawet, jak wtedy. Dobrze. Proszę, Zjednoczone Emiraty Arabskie wyrzucają wszystkich irańskich obywateli ze swojego terytorium, cofnęli wszystkie zezwolenia na tak zwanej rezydencji i dotyczy to nawet tak zwanej golden visa, czyli złotej wizy, bo oni mają taki program, że jak się dużo zapłaci, to można dostać złotą wizę. A na koniec, drodzy Państwo, już puenta, już odpowiadam na Wasze pytania. Jeszcze kapitan Lisowski, którego bardzo pozdrawiam, napisał fantastyczną analizę wojny w Iranie kilku żołnierskich słowach, jak to oficer na swoim X-ie. Posłuchajcie, bo mi się wydaje, że to jest bardzo trafne. No to się zastanówmy. Jeden, Trump mówi, że zniszczyli już wszystko w Iranie, nie ma czego bombardować, już wygrali. Dwa, Trump mówi, że żegluga w cieśninie Ormuz byłaby już swobodna, gdyby nie Iran. Trzy, Trump mówi, że zniszczyli 90% wyrzutni rakiet i większość rakiet Iranu. Po czym sam Trump mówi: wystrzelili w nas 100 rakiet, w nasz lotniskowiec, 17 kierunków. I tutaj uwaga pana kapitana, pozwolę sobie nie skomentować pojęć kierunkowych. Jak rozumiem, kierunków są 4, tak? No ale dobrze. Dobra, to jakim cudem kraj, w którym nie ma już co niszczyć, wystrzelił i to w tak krótkim czasie i w sposób skoordynowany 100 rakiet na jeden ważny cel? No dobrze. Potem oczywiście dokładnie w ten sam sposób pozostałe te tezy obala. No i oczywiście teraz to głównie kraje NATO muszą montować koalicję, która ma przywrócić żeglowność cieśniny, swobodę żeglugi, o, tak powiedzmy. I nie będzie w niej USA. Było komu temat skopać, ale nie ma komu temat dokończyć, komentuje pan kapitan Lisowski i komentarz jest taki, typowe taco w pełnej krasie. Dodam, drodzy Państwo, że taco to jest Trump always chickens out. Trump zawsze w końcu spęka i się wycofa. No i rzeczywiście, cieśnina Ormus niby odblokowana, ale Trump by chciał, żeby to Europejczycy za niego tą cieśninę odblokowali. Dobra, koniec. To była najdłuższa wypowiedź moja, ale te sprawy związane z ludnością cywilną są mi naprawdę, leżą mi na sercu, więc wybaczcie. Krótko odpowiem na pytania i jutro widzimy się na kolejnym live o 12, a dzisiaj jeszcze drugi odcinek. 18.00, rewelacyjna analiza Marka Budzisza ze Strategy and Future o wpływie tej wojny na spoistość NATO i co to też oznacza dla Polski, jak się to NATO po prostu rozsypie w wyniku tej wojny i wściekłości Trumpa na sojuszników. Proszę o zaznaczanie pytań małpką i pisać historia realna. Drodzy Państwo, proszę, żebyście pisali, wtedy widzę, co się dzieje. Widzę, że te pytania są wyróżnione w tym całym pędzącym czacie. Tu mi ktoś podpowiada, że kierunki jest tyle, co na róży wiatrów, czyli nie 4, bo jest nie tylko północ, południe, wschód i zachód, tak, ale jeszcze jest południowy wschód, północny zachód i tak dalej. To będzie chyba z 8. No to już policzcie, bo Ale na pewno nie ma 17 kierunków, to pan tutaj jest jasne. Dlaczego Trump kieruje, pyta, taki sobie swój wizerunek na nieobliczalnego? Dobre pytanie, może jest trochę nieobliczalny. Lovejoy. Zastanawiam się, czy Polska nie powinna już zacząć robić zapasów chipów do pelargonii, żeby nie zaskoczył nas żaden kryzys dostaw, lub co gorsza, żeby nikt nam nie zakręcił kurka. No tak, oczywiście, no Polska powinna wyciągnąć z tej wojny jasny wniosek, to znaczy, że przepraszam, że musimy liczyć tylko na siebie i jeżeli nas zaatakuje wielkie mocarstwo, to się musimy bronić tak jak Iran. W związku z tym program, przepraszam, przetrę sobie ten, bo ta moja kamerka nie bardzo, w związku z tym program atomowy, przepraszam bardzo, w związku z tym musimy się bronić w sposób asymetryczny. Nie możemy strzelać do rojów rosyjskich dronów z patriotów. Musimy mieć systemy antydronowe i własne drony, przede wszystkim też nie te przechwytujące, ale też te agresywne, te środki napadu powietrznego, no bo będziemy musieli, tak jak Iran, zadać, odpukać w przypadku agresji na Polskę jakieś bardzo poważne szkody przeciwnikowi. Nie zrobimy tego z HIMARS-ów, bo nam HIMARS-y Amerykanie wyłączą albo nie dostarczą pocisków. Zresztą nie pozwalają nam tych pocisków produkować, w związku z tym to jest najlepszy prognostyk tego, czego się można spodziewać. Tylko trzeba wypuścić 10 tysięcy dronów Pelargonia w powietrze i tam spuścić, gdzie trzeba. I to naprawdę odstraszy Rosję. I dzięki temu, że się przygotujemy do wojny asymetrycznej, tej wojny możemy uniknąć, bo siła i zdolności odstraszają od agresji, a słabość zachęca. Dobra, lecimy dalej. Okej. Mundri. Jak to jest możliwe, że te zniszczenie samolotu stały praktycznie, zniszczone samoloty stały praktycznie pod gołym niebem? Niekompetencja, pośpiech? Nie wiem. No zakładam, że tam była jakaś obrona przeciwlotnicza. No, nie mogą te samoloty być cały czas w powietrzu. Ja słyszałem, że one tarkowały, kiedy zostały złapane przez Irańczyków. Jak mówią Amerykanie, ze spuszczonymi portkami, tak? Ale no bez wątpienia tych środki, jakie użyli Irańczycy, czyli zakładam jakieś drony, jakaś manewrująca rakieta, przeszły przez tą obronę przeciwlotniczą. Przypominam, że ta baza Sułtan jest jednym z najważniejszych baz amerykańskich sił powietrznych w regionie Zatoki Perskiej. No musiała mieć obronę przeciwlotniczą, a wnioski wyciągnijmy sami. To znaczy, że mają jakiś patent na tą obronę Irańczycy. Czy jest szansa na impeachment Trumpa? Nie sądzę, chociaż wszystko jest możliwe, pyta pan Grzegorz. Ja myślę, że inna będzie sytuacja. Przegra wybory połówkowe i ta druga jego połowa kadencji będzie już troszkę spokojniejsza, no bo będzie miał troszkę skrępowane ręce przez nieprzychylny mu kongres. Czy Unia Europejska mogłaby nałożyć jakieś sankcje na Izrael? No móc by mogła, ale nie nałoży. Niemcy to zablokują w sekundę, którzy wspierają we wszystkich sprawach Izraela, jak tylko się da, bo mają to poczucie winy za Holokaust, prawda? W związku z tym uważają, że muszą nawet żyrować obecnie i usprawiedliwiać zbrodnie na zupełnie innym narodzie, mianowicie palestyńskim, kierując się swoim poczuciem winy. Przecież oni nawet kiedyś Izraelowi reparacje spłacili okrętami podwodnymi. Stan umysłu. Także no oczywiście Unia Europejska nie kiwnie palcem w tej sprawie. Nikt nie chce być posądzony o antysemityzm. Okulary krzywo leżą na nosie, trzeba poprawić noski. Tak, zauważyłem właśnie, no niestety coś mi się tutaj skrzywiło, a starość nie radość, już nie mam takiego wzroku jak kiedyś, pewnie to od tego siedzenia przed komputerem i robienia odcinków historii realnej. No dobrze, lecimy dalej. Skąd weźmiemy chipy do dronów? O, dobre pytanie, nie mam pojęcia. Ale jest to pytanie, które zadam jakimś ekspertom. Kto będzie bronić Polski, gdy nadejdzie czas? No mam nadzieję, że Armia Rzeczypospolitej, ale tak na dobrą sprawę to mam nadzieję, że nie nadejdzie nigdy taki czas, żebyśmy musieli to robić. Nie sądzisz, że wszyscy jesteśmy winni sytuacji w Gazie? Dlaczego Jahunatan pokazuje światu złote szaty, a nikt nie ma odwagi krzyknąć, król jest nagi? No krzyczę, ile mogę. Ale co my tak dobrą sprawę możemy zrobić? No ja robię na swoim poletku, informuję o tym, co tam się dzieje, no ale ci, którzy mogliby coś zrobić, boją się po prostu. Czy USA używają Apache do zestrzeliwania dronów w cieśninie? Nie wiem tego, ale widziałem, że używają Apache, które mają rakiety Hellfire do niszczenia jakichś tam jednostek pływających irańskich w cieśninie Ormus i na wybrzeżu niszczyli jakąś infrastrukturę dronową, to na pewno. Ile warte są Apache na tej wojnie? No naprawdę nie wiem, nie wiem, ale wydaje mi się, że nasz zakup 96 Apache jest absurdalny. Czy wybiera się pan do synagogi 13 kwietnia? Nie, nie wybieram się. W życiu może byłem ze 3 razy w synagodze. Nie wiem, dlaczego miałem akurat 13 kwietnia się tam wybrać. Czy widział pan wiadomość o tym, że Polska PGZ wraz ze estońską firmą Frankfurtburg coś uruchamia produkcję mini rakiet Mark 1? Tak, widziałem, 10 tysięcy rocznie, tak. Właśnie miałem wam o tym nawet powiedzieć, to są jakieś super systemy antydronowe. Jak najbardziej wspieram tą inicjatywę. Oj, i wiecie co, przypomniałem sobie, że jeszcze nie obgadaliśmy dzisiaj, drodzy państwo, wizyty Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych i wystąpienia na tej konferencji prawicy amerykańskiej, ale może to nie przez przypadek, żeśmy to pominęli podczas dzisiejszego live'u. Alter. Panie Piotrze, wyznaczona jest strefa śmierci, której nie można przekraczać. Oczywiście nikt nie wie, gdzie ona jest, a cukierki kupuje się w jej środku litości. Pan zna termin UI. Pisze pan Alter. Panie Altrze, proszę przeczytać dokładnie ten artykuł Sky News, ten raport, a ja nie pierwszy raz słyszałem, że nie jest jasno zaznaczona ta żółta strefa i że bardzo dużo ludzi się gubi i przez przypadek przekracza te niewidzialne linie i ma szczęście, jak to się kończy, tylko aresztowaniem. To nie jest taka pierwsza wiadomość. Panie Piotrze, dobra, lecimy. Czy jest szansa, że zrealizuje pan debatę Jacek Bartosiak, Krzysztof Wojczal? O, Bart Carter, pozdrawiam naszego patrona z Czech. Nie, chyba nie zorganizuję, bo już była taka debata i to chyba ze 2 razy. Można ją zobaczyć w internecie. Czy z pomocą humanitarną w Libanie? Co z pomocą humanitarną? Czy będzie druga Gaza? No tam jest inna, tam Liban południowy ma to szczęście, drodzy państwo, przeciwieństwie do Gazy, że ludzie z Libanu mają dokąd uciec, bo w strefie Gazy to była pułapka. Wszędzie granica Izraela, na dole z jednej strony morze, z drugiej granica Izraela, na dole granica z Egiptem. W związku z tym ci ludzie znajdowali się pod bombami. Libańczycy z południa mieli to szczęście, 1 000 000 ludzi, drodzy państwo, 1/5 wszystkich Libańczyków, że uciekli tymi mostami wypędzeni przez Izraelczyków. Oni te mosty za nimi na rzece Litani zniszczyli, zamykając im drogę powrotu, no ale stracili dobytek, stracili swoje wioski. Dotyczy to też chrześcijan libańskich oczywiście, ale oni jako tacy przeżyli. Czy Izrael nie rozważył użycia bomby atomowej? Odsyłam do odcinka z Albertem Świdzińskim, tam żeśmy wszystko obgadali a propos użycia bomby. Pozdrawiam jeszcze raz pana Barta Cartera, naszego fana i wiernego patrona, z którym zawsze sobie rozmawiamy na czacie. Na tym zniszczonym samolocie AWACS była czeska rejestracja. No ciekawe, ciekawe. Nie wiedziałem. Dziękuję Kalaruch 1974 za super wsparcie. No dobrze. I ostatnie pytanie, Mariusz. Czy z narracji płynącej z Ameryki, mam na myśli wypowiedzi Hekseta oraz odczłowieczania Izrańczyków, nie wynika pewna analogia do tego, jak Amerykanie walczyli z Japonią? Tak, opisałem to dokładnie w swojej książce Izrael na... Przepraszam. Alianci. W jaki sposób Amerykanie dehumanizowali Japończyków i jakie to miało opłakane skutki moralne, kiedy na przykład jeńcy japońscy dostawali się do amerykańskiej niewoli. Wszystko się to po prostu... A zresztą odsyłam was do tej książki, co tu dużo mówić, alianci. Dobra, kochani, strasznie żeśmy przedłużyli, to był nasz najdłuższy do tej pory live. Jutro o godzinie 12 zapraszam was na kolejnego live'a na temat sytuacji w Iranie. Tutaj widzowie informowali, że jakieś kluczowe dzisiaj wieczorem będzie wystąpienie Trumpa, więc ja przygotuję dla was wyciąg najważniejszych informacji z tego wystąpienia. Jutro bardzo ciekawy live się zapowiada o 12:00, do zobaczenia. O 18:00 dzisiaj drugi odcinek, więc zobaczymy się też wcześniej. Dzisiaj z kolei o 18:00 gościem będzie pan Marek Budzisz, naprawdę będziecie zachwyceni. Kapitalny odcinek o tym, jak ta wojna wpłynie na NATO. Czy Trump ma nadal jakiś pomysł i sposób, czy istnieje w ogóle sposób na wygranie tej wojny i co to wszystko oznacza dla Polski, jeżeli NATO się po prostu rozpadnie, co Trump zapowiada w swoich licznych wypowiedziach. Także dzisiaj o 18:00 Marek Budzisz, jutro o 12:00 Piotr Zychowicz live. Zapraszam państwa na te odcinki, bardzo dziękuję za udział w niedzielnym live, życzę miłej końcówki weekendu, odpocznijcie trochę z rodzinami przed kolejnym tygodniem, który na pewno będzie obfitował w wydarzenia. Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Pozdrawiam panią Wiolkę, która pilnowała dzisiaj kultury osobistej na czacie.